Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI, minęła godzina 18, w sobotę 15 lipca. Wita serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z ekipą techniczną w osobach Mocy i Pascala zapraszam na audycję, którą rozpoczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Mimo międzynarodowych apeli o opanowanie, konflikt na Bliskim Wschodzie wchodzi w niebezpieczną spiralę przemocy. Armia izraelska rozszerzyła swe bombardowania na południowy Liban i granicę libańsko-syryjską. Zbombardowane też zostały porty Bejrutu i Tripoli. Co najmniej 27 osób cywilnych zostało zabitych. Wojna na Bliskim Wschodzie bulwersuje program szczytu 8 najbogatszych krajów świata, który rozpoczyna się dzisiaj w Sankt Petersburgu. Stany Zjednoczone nie wyraziły zgody na przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu. W Bagdadzie porwany został przewodniczący Irackiego Komitetu Olimpijskiego. Emisariusz czeczeńskich separatystów Zakajew oświadcza, że gotów jest zrezygnować z walki o niepodległość i zawrzeć pokój z Rosją. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Mimo międzynarodowych apeli o opanowanie, konflikt na Bliskim Wschodzie wchodzi w niebezpieczną spiralę przemocy. W izraelskim nalocie na południe Libanu zginęło dzisiaj ponad 27 osób cywilnych, w tym 9 dzieci, uciekających z rodzinnych wsi. Izraelska rakieta trafiła w mikrobus pod tyrem i 15 pasażerów, w tym wspomniane dzieci, spaleni zostali żywcem. Równocześnie izraelskie bombardowania ugodziły w porty w Bejrucie i Tripoli oraz całkowicie zniszczyły 9-piętrowy gmach, w którym znajdowała się kwatera główna szefa Hezbollahu Hassana Nasrallaha na południowym przedmieściu Bejrutu. Lotnictwo i marynarka Izraela już wczoraj przeprowadziły naloty na bejrucką dzielnicę terrorystycznego ruchu Hezbollah, niszcząc mieszkanie i biura Nasrallaha. Dzisiaj Izraelczycy zbombardowali także dom szejka Mohameda Yazbeka, członka kierownictwa Hezbollah w Baalbek. Zniszczyli poza tym bejruckie biura jednego z liderów Hamasu. Jak wiemy, libańska organizacja szyitów wspierana przez Iran i Syrię ogłosiła otwartą wojnę z państwem żydowskim i dała dowód swej siły wojskowej, uderzając w izraelski statek wojenny znajdujący się u wybrzeży Libanu i ostrzeliwując izraelskie miasto Tiberiada. Izraelskie wojsko odnalazło dzisiaj ciało jednego z czterech marynarzy, którzy przebywali na ostrzelanym okręcie. Los pozostałych jest nieznany. Prezydent USA George Walker Bush zażądał dzisiaj od Hezbollahu złożenia broni i zaprzestania ataków na Izrael. Wezwał także Syrię do uruchomienia swych wpływów i zatrzymania antyizraelskich akcji milicji libańskich. Jak przypominają agencje prasowe, od początku izraelskiej ofensywy przeciwko Hezbollahowi w Libanie zabitych zostało 90 cywilów, 250 innych doznało ran. Ofiary padły także w Izraelu. Rakiety Hezbollah, które dzisiaj poza materialnymi nie wyrządziły większych szkód w Tiberiadzie, wczoraj zabiły dwóch Izraelczyków w nadmorskim mieście Nahariya. Według izraelskich służb tajnych Hezbollah dysponuje rakietami, które zdolne są ugodzić w Tel Awiw. Wojna na Bliskim Wschodzie ogromnie niepokoi wspólnotę międzynarodową. W Kairze zebrali się ministrowie spraw zagranicznych Ligi Arabskiej. W Sankt Petersburgu, gdzie dziś wieczorem rozpoczyna się szczyt 8 najbogatszych państw świata, rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow powiedział, że jego zdaniem istnieje realne niebezpieczeństwo, że konflikt między Izraelem a Hezbollahem rozleje się na inne kraje regionu. Armia izraelska potwierdziła przed chwilą, że jej lotnictwo przeprowadziło naloty na granicę libańsko-syryjską, by uniemożliwić ewakuację z Libanu dwóch izraelskich żołnierzy porwanych przez Hezbollah. Swój ogromny niepokój wyraża także Paryż. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Premier Francji Dominique de Villepin oświadczył, że Francja popiera wysiłki Unii Europejskiej i ONZ-u mające na celu położenie kresu nowej fali przemocy na Bliskim Wschodzie. Premier spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Philippem Douze-Blazy i ministrem obrony Michel Alliot-Marie. Po zakończeniu narady jej uczestnicy wyrazili poważne zaniepokojenie sytuacją w Libanie. Dominique de Villepin przeprowadził na ten temat rozmowę ze swym libańskim odpowiednikiem. Zaniepokojenie władz francuskich sytuacją w Libanie wyraziło się również w konkretnych działaniach mających na celu ewakuację Francuzów przebywających w tym kraju. Ma się ona odbywać za pomocą promu oraz samolotów i okrętów wojskowych. Uchodźcy mają zostać przewiezieni najpierw na Cypr. W Libanie znajduje się obecnie około 20 tysięcy Francuzów, rezydentów lub turystów. Większość z nich ma podwójne obywatelstwo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji nie wydało rozkazu o ewakuacji, chodzi tylko o pomoc dla tych, którzy chcieliby jak najszybciej opuścić zagrożone terytoria. Poza Francją liczne inne kraje organizują wyjazd swych obywateli z Libanu. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pozostające w kontakcie z instytucjami europejskimi, ogłosiło, że organizuje ewakuację 410 obcokrajowców. Poza Włochami znajdują się wśród nich Irlandczycy, Niemcy, Hiszpanie, Szwedzi i Argentyńczycy. Około 1000 Włochów, którzy nadal przebywają w Libanie, zadeklarowało wolę pozostania na razie na miejscu. Ewakuację organizują również Szwedzi, Holendrzy, Turcy, Grecy, Hiszpanie, Austriacy. Niemcy odradzają swym obywatelom turystyczne wyjazdy do Libanu, nie organizują jednak masowej ewakuacji, podobnie jak Brytyjczycy. Londyn zalecił swym blisko 10 tysiącom obywateli mieszkającym w Libanie, aby nie próbowali opuszczać tego kraju na własną rękę. Możliwość ewakuacji swych obywateli rozpatrują również Stany Zjednoczone.
Armia izraelska prowadzi nadal akcję represyjną w związku z porwaniem 25 czerwca w Strefie Gazy kaprala izraelskiego Gilada Shalita. Izraelski nalot na jeden z domów w mieście Gazy spowodował dzisiaj jedną ofiarę śmiertelną i 8 rannych, w tym jedno niemowlę i jedno dziecko. Według źródeł izraelskich w zaatakowanym domu znajdował się skład materiałów wybuchowych. W Sankt Petersburgu rozpoczyna się dziś wieczorem trzydniowy szczyt grupy 8 najbogatszych państw świata, po raz pierwszy pod przewodnictwem Rosji. W jego centrum znajdować się miał problem bezpieczeństwa energetycznego, ale oczywiście program spotkania wielkich potęg zbulwersowany został przez wydarzenia w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Zabierając głos tuż przed otwarciem szczytu, premier Finlandii, która pełni rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej, Matti Vanhanen, zaapelował do wszystkich stron konfliktu o opanowanie, stwierdzając, że użycie siły przez Izrael jest, cytuję, nieproporcjonalne. Podobną opinię wyraził przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Zaniepokojenie wypadkami i stratami ludzkimi na Bliskim Wschodzie wyrazili jednogłośnie, mimo istniejących między nimi rozbieżności zdań, gospodarz szczytu, prezydent Rosji Władimir Putin oraz prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush. Putin apelował o pokojowy dialog, a Bush położył nacisk na odpowiedzialność Hezbollah za wybuch konfliktu. W czasie wspólnej konferencji prasowej obaj politycy ujawnili także główne linie antyterrorystycznego planu nuklearnego, który miałby pozwolić wszystkim krajom na posiadanie energii nuklearnej bez wystawiania jednocześnie świata na ryzyko terroryzmu atomowego. Doszło także do małego starcia słownego. Bush, powołując się na wcześniejszą rozmowę z rosyjskim prezydentem o demokracji, powiedział, że życzy Moskwie postępu w tej dziedzinie. Jako przykład dla Rosji wymienił Iran, gdzie według jego słów istnieje już wolna prasa i wolność religijna. Wyraził nadzieję, że w Rosji stanie się podobnie. W odpowiedzi Putin powiedział, że nie chce demokracji takiej jak w Iraku, co wywołało rozbawienie obecnych na konferencji prasowej dziennikarzy. Szczyt G8, w którym oprócz przywódców USA, Rosji, Japonii, Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch uczestniczyć także będą przedstawiciele Chin, Indii, Brazylii, Meksyku, Afryki Południowej, Kongo i Kazachstanu, zaczyna się dziś wieczorem od nieformalnej kolacji. Od wczoraj wieczorem i przez cały czas trwania konferencji Sankt Petersburg będzie prawdziwą fortecą. Przestrzeń powietrzna została zamknięta, nawigacja statków na Newie została wstrzymana. Policja rozpędziła dziś rano setkę działaczy komunistycznych, którzy manifestowali na ulicach miasta. Dla Rosji szczyt G8 rozpoczął się od porażki. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Stany Zjednoczone wbrew oczekiwaniom Kremla nie wyraziły zgody na przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, podkreślił na konferencji prasowej prezydent Bush, dodając, Stany Zjednoczone są za tym, by Rosja przystąpiła do WTO, więc negocjacje będą kontynuowane. Prezydent Putin z trudem krył rozczarowanie, występując na konferencji prasowej obok swego amerykańskiego gościa, z którym w sobotę rano prowadził rozmowy w strzelnie koło Petersburga. Proces jest długi i skomplikowany, ale będziemy dalej pracować, broniąc naszych konkretnych interesów narodowych, powiedział szef Kremla. Negocjacje w sprawie przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu trwają od 1993 roku. Rosja jest największą gospodarką na świecie pozostającą poza tą organizacją. Ale Stany Zjednoczone stawiają jednak twarde warunki. Chodzi przede wszystkim o to, by Kreml ograniczył dopłaty dla rolników, złagodził swoje wymogi sanitarne, które tak często są pretekstem do wprowadzenia embarga na niektóre produkty. Inny punkt dotyczy otwarcia dla inwestorów zagranicznych rosyjskiego sektora finansowego. Niezałatwienie sprawy WTO podczas tego szczytu jest tym bardziej denerwujące dla Rosji, że niesforny sąsiad Gruzja, będąca członkiem Światowej Organizacji Handlu, tuż przed spotkaniem w Sankt Petersburgu wycofała swe poparcie dla Rosji. Tbilisi żąda rozpoczęcia na nowo negocjacji z Rosją, oskarżając ten kraj o nierespektowanie dwustronnych umów. Moskwa wprowadziła ostatnio zakaz importu gruzińskich win i wody mineralnej, co Tbilisi odbiera jako karę za jej prozachodnią postawę.
Tu Paryż, Radio France International. Emisariusz czeczeńskich separatystów Ahmed Zakajew oświadczył, że gotów jest zrezygnować z walki o niepodległość i zawrzeć porozumienie pokojowe z Rosją. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Minister spraw zagranicznych czeczeńskich rebeliantów w deklaracji wystosowanej do szefów państw zebranych na szczycie G8 w Petersburgu oświadczył, że Czeczeni zawsze uważali, że tylko niepodległość może im przynieść pokój i bezpieczeństwo. Jeśli jednak można znaleźć inne rozwiązanie, które pozostawałoby w zgodzie z prawami międzynarodowymi, Czeczeni gotowi są podjąć negocjacje. Zakajew, przebywający na wygnaniu w Londynie, nawołuje do bezwarunkowych negocjacji, które zapewniłyby Czeczenom bezpieczeństwo, wolne wybory i rozwój gospodarczy pozwalający na odbudowanie kraju ze zniszczeń wojennych. Apel Zakajewa, opublikowany w dwóch witrynach internetowych, nastąpił w momencie znacznego osłabienia sił powstańców w wyniku wyeliminowania ich głównych przywódców. Pierwszym poważnym ciosem była śmierć byłego przywódcy Czeczenów Aslana Maschadowa, która nastąpiła w wyniku ataku specjalnych oddziałów rosyjskich w marcu ubiegłego roku. Jego następca Abdul Shalim Sajdulajew został zabity 17 czerwca, a Szamil Basajew, znacznie bardziej radykalny, ale cieszący się dużym poważaniem wśród Czeczenów i stojący de facto na czele rebelii po śmierci Maschadowa, zginął w dość niejasnych okolicznościach 10 lipca. Ahmed Zakajew oświadczył, że jego propozycję negocjacji popiera cały czeczeński ruch oporu. Tymczasem nowy przywódca separatystów, Doku Umarow, zapowiedział, że wojna toczy się nadal i z pomocą Allaha z pewnością odniosą oni zwycięstwo, w które nigdy ani przez chwilę nie przestali wątpić. Moskwa nie zareagowała na propozycję Zakajewa, natomiast zaproponowała amnestię dla czeczeńskich bojowników oraz rozpoczęcie negocjacji z dniem 1 sierpnia. Przypomnijmy, że ogłoszenie amnestii w 2003 roku nie przyniosło oczekiwanych przez Rosjan rezultatów.
W Iraku padły kolejne ofiary śmiertelne. 10 Irakijczyków zabitych zostało w Bagdadzie, 7 na północ od irackiej stolicy. Doszło także do nowego porwania. Katarzyna Zawicka.
W Bagdadzie porwany został dzisiaj przewodniczący Irackiego Komitetu Olimpijskiego Ahmed al-Hijia al-Samarai. Przewodniczący oraz towarzyszący mu członkowie irackich władz sportowych zostali uprowadzeni w nieznanym kierunku przez uzbrojonych osobników odzianych w wojskowe mundury. Napaść miała miejsce w biały dzień w jednym z klubów sportowych znajdujących się w centrum miasta, gdzie odbywała się narada komitetu. Napływają sprzeczne informacje na temat porwania. Niektóre źródła mówią o 5 porwanych, inne aż o 30. 17 maja 15 zawodników irackiej drużyny taekwondo zostało porwanych na drodze wiodącej z Faludży do Ramadi. Ich los dotychczas nie jest znany.
Tu Paryż i ostatnia już wiadomość dziennika. Po dwuletniej przerwie w Berlinie odbywa się kolejna edycja Love Parade, największego w świecie festynu wielbicieli muzyki techno. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem The Love is Back. Na zamkniętej dla ruchu ulicy 17 czerwca bawi się kilkaset tysięcy miłośników muzyki elektronicznej z 18 krajów. Pierwsza Love Parade odbyła się jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego w lecie 1989 roku. Mówi Paryż, Radio France International. Prasę paryską przejrzała dla Państwa Anna Bernhardt.
Bliski Wschód. Cały świat bije na alarm. Izrael otacza Liban. Izrael bombarduje Hezbollah i infrastrukturę w Libanie. Izrael toczy tę samą wojnę na dwóch frontach. Czytamy w tytułach w dzienniku Le Figaro. Bliski Wschód zajmuje czołówki wszystkich francuskich gazet. Liban na szczycie niepokojów. Gazeta Libération nawiązuje do rozpoczynającego się właśnie w San Petersburgu szczytu G8, gdzie Putin woli mówić o Libanie niż o demokracji. Rosnącym w siłę szyickim Hezbollahem zaniepokojeni są również sunnici, a Partia Boga dzieli kraje arabskie. Czytamy w dzienniku Libération, poświęcającym artykuł wstępny wydarzeniom na Bliskim Wschodzie i bezsilności Zachodu wobec tych wydarzeń. Zbieżność w czasie ofensywy izraelskiej na Liban z rozpoczynającym się szczytem G8 jest wyjątkowo symboliczna. Podkreśla zdecydowanie Izraela i stosunkowo małe znaczenie tego aeropagu międzynarodowego, uważa Antoine de Godemar, prorokując dalej. Wiele zapewne będzie się mówiło w Sankt Petersburgu o zaostrzającym się kryzysie na Bliskim Wschodzie, ale nie należy oczekiwać niczego po tym spotkaniu. Od lat już świat funkcjonuje bez pana i sędziego. Oślepiona walką z terroryzmem i osią zła, administracja Busha prowadzi jednostronną politykę. Przez swoje niemal bezwarunkowe poparcie dla Izraela Waszyngton stracił pozycję negocjatora w tym regionie. Trudno też przypuszczać, by Europejczycy, którzy potępili nieproporcjonalną odpowiedź izraelską na atak Hezbollahu, mogli się dogadać z Amerykanami w tej kwestii. Niewiele też mogą zrobić same kraje arabskie poważnie zaniepokojone coraz większym wpływem Iranu na szyitów w tym regionie, kontynuuje dziennikarz w Libération. Jedynie Putin może skorzystać w tej sytuacji i odbudować swą pozycję na Bliskim Wschodzie. Rosja przecież ma dobre stosunki zarówno z Syrią i Iranem, a także z Hamasem. Pewną rolę w rozwiązaniu tego konfliktu może też odegrać Francja, mająca wpływy w Libanie. Paryż powinien skłonić władze w Bejrucie, by rozbroiły Hezbollah, czego nie tylko domaga się Izrael, ale również rezolucja ONZ-owska. Te wszystkie wysiłki należy podjąć, by spróbować zapobiec generalnej wojnie w tym regionie, kończy dziennikarz w Libération. W Le Figaro znajdujemy artykuł pióra Georgesa Malbruno na temat Hezbollahu, wiernego bardziej Teheranowi niż Bejrutowi. Z tej analizy wyłania się obraz partii dobrze zorganizowanej, utrzymywanej przez Teheran, mającej największe wpływy w Libanie, organizacji, wobec której władze w Bejrucie są bezsilne. Całkiem niedawno szef Hezbollahu Nasrallah wysłał swego emisariusza do szefa druzów Dżumblata z pojednawczym przesłaniem, że dobro Libanu leży mu na sercu, że trzeba kontynuować dialog i zadbać, by sezon turystyczny nie został zakłócony. W 2 tygodnie później nastąpiło uprowadzenie żołnierzy izraelskich i nasilenie konfliktu. Czy posłanie było tylko blefem przywódcy szyickiego, czy został on zmuszony później do działań przez Teheran, który chce mieć dodatkowe argumenty przetargowe w swej wojnie z Zachodem, zastanawia się reporter w Le Figaro, analizując dalej. Hezbollah jest posłusznym narzędziem w rękach Ajatollaha Khamenei. To on tak zręcznie pokierował tym ugrupowaniem, by zajęło czołowe miejsce w Libanie po wycofaniu się z Syrii. Partia Boga obsadziła swymi ludźmi strategiczne stanowiska, jak na przykład szefa sił bezpieczeństwa, i zdołała zniszczyć politycznie blok chrześcijański. Hezbollah praktycznie kontroluje wiele regionów libańskich, a przede wszystkim tereny przygraniczne z Izraelem. Tel Awiw, wsparty rezolucją ONZ-u, domaga się wprowadzenia tu regularnych wojsk libańskich. Te ostatnie jednak są bezsilne i nawet jak przyłapują wielki transport nielegalnej broni i pocisków, to muszą przymknąć na to oczy, udawając, że niczego nie widzieli. Wielu Libańczyków ma dosyć tych brodatych bojowników decydujących o wojnie czy pokoju w ich państwie. Wydawałoby się więc, że sprzyjać będą po cichu Izraelowi, próbującemu rozprawić się z Hezbollahem. Ale ataki izraelskie, w których ofiarami głównie padają osoby cywilne, przynoszą odwrotny skutek i apel rzucony przez przywódcę Hezbollahu, by zjednoczyć się w walce z Izraelem, może zostać wysłuchany, konkluduje Georges Malbruno w gazecie Le Figaro. W popołudniowym wydaniu Le Monde'u artykuł wstępny zatytułowany jest po prostu nieodpowiedzialność. Bo to właśnie nieodpowiedzialność i bierność doprowadziła do sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie w ramach pomocy dla Hamasu szyicki Hezbollah postanowił rzucić wyzwanie Izraelowi. Kryzys w Gazie doprowadził do tego w Libanie, a wszystko to nie byłoby możliwe bez poparcia Syrii i Iranu dla swych protegowanych z Hezbollahu. Le Monde uważa, że Zachód jest kompletnie bezsilny. Kwartet nie służy do niczego. Ameryka popiera jedynie Izrael. Rosjanie robią głównie na złość Amerykanom. Europa nie ma wspólnej polityki, a Rada Bezpieczeństwa, jak się okazało po raz kolejny, jest bezsilna. Ostatnie jej obrady pokazały jedynie złą wolę wszystkich uczestników. Na końcu tego łańcucha nieodpowiedzialności Liban, ulubione miejsce walki jednych i drugich. Czytamy w Le Monde. W Le Figaro zamieszczono też kilka artykułów na temat szczytu G8, a szczególnie problemu energii. Robert Amsterdam, jeden z adwokatów odsiadującego wyrok na Syberii Chodorkowskiego, przestrzega Zachód, by się obudził i nie dał nabrać Putinowi, który z wielkim poczuciem humoru jako hasło szczytu obrał bezpieczeństwo energetyczne. Przecież nikt rozsądny nie może wątpić, że Rosja chce niepodzielnie panować nad tym rynkiem. Nie ma się co łudzić, że respektować będzie podpisane umowy. Najlepszym przykładem jest wprowadzenie na giełdę, i to w symboliczną datę 14 lipca, spółki Rosneft, która powstała z łupów po grabieży właściciela i akcjonariuszy spółki Jukos. Dobitnie przypomina Robert Amsterdam w Le Figaro, kończąc słowami: Francji przyniosłoby zaszczyt, gdyby przypomniała w XXI wieku, że prawa człowieka są ważniejsze od kilku metrów sześciennych gazu.
Mówi Paryż. Co nowego w Europie? Na pytanie to odpowie Katarzyna Zawicka.
Komisja Europejska wyasygnowała dodatkowych 50 milionów euro na pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Tym samym suma, jaką Unia przeznaczyła na ten cel, przekroczyła 300 milionów euro. Decyzję tę uzasadniono pogorszeniem się sytuacji humanitarnej na terytoriach palestyńskich. Od 28 czerwca, czyli od dnia, kiedy porwany został izraelski żołnierz Gilad Shalit, oddziały izraelskie regularnie atakują pozycje palestyńskie. Unia Europejska potępiła eskalację przemocy w regionie, zaapelowała równocześnie do obu stron konfliktu o zaprzestanie aktów przemocy, których ofiarami padają przede wszystkim cywile. Nowa pomoc, której udzielić ma Unia Palestyńczykom, służyć ma przede wszystkim zapewnieniu im podstawowej opieki medycznej oraz zaopatrzeniu w żywność i wodę, a także ochronie ludności. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem ONZ-owskich placówek, organizacji charytatywnych oraz Czerwonego Krzyża. Komisja Europejska spotkała się z zarzutami bezcelowości udzielania pomocy Palestyńczykom w trakcie działań wojennych, w czasie których odbudowane infrastruktury są systematycznie niszczone. Wczoraj Komisja Europejska obradowała na temat budżetu Unii na rok 2007. Odbyło się pierwsze czytanie budżetu. Rada Unii, czyli rządy państw członkowskich, chcą w latach 2007-2013 zmniejszyć o 1700 miejsc personel w Komisji Europejskiej. Pełniąca funkcję tymczasowej przewodniczącej Unii Finlandia argumentuje, że należy położyć nacisk na jakość, a nie na ilość, czyli zwiększyć produktywność pracowników. Redukcje miałyby rozpocząć się już w przyszłym roku. Ministrowie finansów uzgodnili, że budżet na rok przyszły należy zmniejszyć o 1 800 000 000 euro, z czego prawie 130 milionów miałoby pochodzić z oszczędności w wydatkach na administrację komisji. Komisarze uważają, że takie cięcia są stanowczo zbyt radykalne i w praktyce uniemożliwią rekrutację 800 nowych pracowników pochodzących z nowych państw Unii. Zastrzeżenia w sprawie takich cięć wyraziło 11 państw, w tym Polska. Nie głosowały jednak przeciwko tej wersji budżetu. Przeciwne jej były natomiast Holandia, Hiszpania i Francja. Przy czym Francja nie zgadzała się na cięcia w rolnictwie, Holandia zaś uważała, że są one niewystarczające. Przeciwni zmniejszeniu budżetu byli również eurodeputowani. Do jesieni, czyli do drugiego czytania budżetu, mają się odbywać konsultacje między Komisją a rządami poszczególnych państw. Chińczycy mają swój wkład w budżet europejski, a to mianowicie dzięki temu, że podróżują po Europie i w ubiegłym roku wydali na jej terenie 450 milionów euro. Krajami najchętniej przez nich odwiedzanymi są Francja, Niemcy i Wielka Brytania, a także Włochy, Austria, Węgry i Finlandia. Od 2004 roku zorganizowane grupy Chińczyków mają prawo udać się do większości państw europejskich dzięki temu, że w oczach władz chińskich uzyskały one status dozwolonych kierunków podróży. I na zakończenie naszego europejskiego rozdziału dobra wiadomość z Polski. Łódź przystąpiła do sieci miast secesyjnych. Jest ona jedynym polskim miastem, które znalazło się w szacownym gronie 14 członków Réseau Art Nouveau Network. Idea takiej sieci narodziła się w 1990 roku w Brukseli. Miastami założycielskimi były Helsinki, Barcelona, Glasgow, Budapeszt i Bruksela. Celem organizacji jest propagowanie sztuki secesyjnej w Europie, przede wszystkim drogą konferencji, seminariów, wydawnictw informacyjnych i edukacyjnych. Łódź w tym roku ma przeznaczyć na ten cel 32 tysiące złotych. RFI, la radio
du monde. Mówi Paryż. Pora teraz na naszą magazynową część audycji. Rozpoczynamy ją od poradnika turystycznego Sylwii Gips. Proponuję dziś dalszy ciąg wycieczki w okolice Aix-en-Provence. Z okazji setnej rocznicy śmierci Paula Cézanne'a miasto przygotowało trasę przypominającą nieco szlaki pielgrzymkowe. Główne jej etapy to pracownia malarza, dom jego rodziców, Vrasse de Buffon, droga wiodąca z Aix do miasteczka Tolonet, kamieniołomy Bibemus, wieś Gardanne i góra Sainte-Victoire. W roku 1901 Cézanne kupił półhektarowy sad, w którym rosły drzewa oliwne i figowe nieopodal polnej drogi o nazwie Love, która stała się nazwą jego pracowni. Wiemy, że sam ją zaprojektował. Nie odnajdziemy dawnego sielskiego krajobrazu. Pochłonęła go urbanizacja, która nie oszczędziła Prowansji. Ale wnętrze pracowni Cézanne'a wygląda tak, jak gdyby malarz miał za chwilę wrócić i zabrać się do malowania butelki, dzbanka czy innego spośród leżących na podorędziu przedmiotów. Pędzle, sztalugi, nawet kapelusz czekają cierpliwie na swego właściciela. Pracownia Cézanne'a uratowała od ruiny garstka Amerykanów. Zebrali pieniądze, które ambasador Stanów Zjednoczonych ofiarował w roku 1954 Uniwersytetowi Aix-en-Provence na kupno i restaurację domu w Louvre. Władze miejskie zarządzają spuścizną Cézanne'a od niedawna, kiedy dotarło do nich jej znaczenie nie tylko w dziedzinie kulturalnej. Dziś w pracowni Cézanne'a mają miejsce wystawy, spotkania z artystami, a nawet imprezy gastronomiczne. Nocą mury budynku zamieniają się w ekran, na którym widzimy wyświetlane obrazy Cézanne'a. Noc jest więc najlepszą porą do zwiedzania pracowni w Louvre. Także i dlatego, że dni na południu Francji bywają gorące. XVIII-wieczny dworek rodziców Cézanne'a, Vrasse de Buffon, jest dziś własnością prywatną. Można jednak zwiedzić park, w którym rosną stuletnie drzewa. Do kamieniołomów Bibemus przy drodze Tolonet radzą się wybrać o świcie. Wiemy z listów Cézanne'a, że rozstawiał tam sztalugi przed 8 rano. W świetle wschodzącego słońca kamień barwy złotej ochry był dla niego niezwykłym modelem. Warto przyjrzeć się temu miejscu oczyma malarza. Nazywał je terenem zabaw olbrzyma z prehistorii, który wznosił wieże z gigantycznych klocków. Podziwiał zielony kobierzec przyrody, która rozgościła się wśród skał. W kamieniołomach Bibemus znajduje się od kwietnia 2006 szlak wskazujący turystom punkty widzenia, z których Cézanne malował wraz z reprodukcjami pejzaży Bibemus. I tak powoli zbliżamy się do góry Sainte-Victoire, Święta Wiktoria, ulubionego modelu Cézanne'a. Malował ją z oddali i z bliska, ale zawsze z dystansu. Kulminacyjny punkt tej skalistej cytadeli, szczyt Much, wznosi się na wysokość 1011 metrów. W połowie stromej drogi znajduje się pustelnia, której mieszkaniec w V wieku naszej ery nosił imię Saint-Serre. Jest jeszcze miasteczko Vauvenargues, w którym znajdziemy grób Pabla Picassa i Jacqueline, jego ostatniej żony, w cieniu drzew nieopodal średniowiecznego zamku, który należy dziś do ich spadkobierców. Jeżeli zostało nam jeszcze trochę czasu, radzę szybko wrócić do Aix-en-Provence, do Muzeum Granet. Zobaczymy wtedy na obrazach Cézanna to, co przed chwilą oglądaliśmy na własne oczy i będziemy mogli porównać obie wersje. Mówi Paryż, Radio France International. Na weekend paryski zaprasza nas teraz Agnieszka Kumor.
Cały poprzedni tydzień odbywały się w Paryżu doroczne pokazy mody. Gdy więc opadły z nas emocje mundialowe, zastanówmy się, czy można już wyciągnąć wnioski, jak przyjdzie nam się ubierać w przyszłym roku. Co nam radzą w tej materii paryscy kreatorzy mody? Przypomnę na wstępie, że panie zobaczyły wytyczne na jesień, zimę 2006-2007, a panowie na wiosnę, lato 2007. Jest w czym przebierać. Karl Lagerfeld, pracujący dla Chanel, pokazał kolekcję o liniach futurystycznych i, jak twierdzi Le Figaro, trafiających do sedna sprawy. W idealnie skrojonych modelach dominują czerń i złoto, spódniczki i sukienki krótkie, nawet bardzo krótkie, bez obawy noszone na spodnie. Spodnie są wąskie, tak by mogły zostać wpuszczone w niebotycznie długie botki korsarki zachodzące wysoko na udo, także same tworzą spodnie. Nogi są wówczas niebotycznie długie, zachwalał twórca ze słynnego domu mody przy ulicy Combon. Takie botki nosi nawet jego panna młoda, ubrana tym razem nie w suknię do ziemi, a w biały sweter zdobiony złotym haftem i białymi kamieniami. Do tego właśnie długie białe botki z biało-złotymi motywami na całej długości. Pozostał tradycyjny welon, którego lekkość i nieskazitelna biel znakomicie kontrastują z resztą barokowego i zarazem nowoczesnego stroju. Świetna lekcja łączenia stylów. W materii kroju zaś Lagerfeld nigdy nie zatracił świetnego klasycznej linii, ale tym razem przeszedł samego siebie, tak iż jego kolekcja nazwano neo-couture. Ciekawe, czy pojęcie to przyjmie się na dobre. Nie zatracił poczucia humoru sypiący z rękawa wariackimi pomysłami John Galliano z domu Diora, który na zakończenie swego show ukazał się swym fanom w stroju retro-astronauty świeżo upuszczonego z księżyca. U Galliano królują zdecydowane kolory, róż, czerwień, pomarańczowy, brzoskwiniowy, głęboka zieleń. Modele są przemyślane od stóp do głów, bowiem buty i powracające tej jesieni nakrycia głowy to osobny temat u Galliano, który nie waha się umieścić na głowie jednej z modelek tyleż apetycznego, co niezwykłego homara. Galliano przenosi nas w imaginacyjną krainę średniowieczną, przy czym nie kryje przepuszczonych przez własną wyobraźnię i rysunek wpływów lat 40. Widać je w bardzo kobiecej linii, wciętych w pasie sukienek tuż za kolana, we wszechobecnych stroikach na głowę, woalkach, piórach. Galliano promuje pantofle na koturnach, przywraca leginsy w rokowym czarnym wydaniu, oślepia srebrnymi cekinami. Wykonane jakby od niechcenia kabalistyczne gryzmoły na spódnicach przypominają nieco ironicznie niedawny niewypał filmu Kod da Vinci. Kolekcję Christiana Lacroix przyjęto owacją na stojąco, misterne hafty złotą nitką na przeźroczystych, lekkich jak mgiełka materiałach. Dziewczęca linia sukien tuż przed kolana, dobrane kolorystycznie cienkie rajstopy ze strategicznie umieszczonymi na kostce czarnymi błyszczącymi wzorkami. Lacroix porzucił barokowy przepych poprzednich kolekcji na rzecz lekkości, płynności i dynamizmu współczesności. Fashion Week, jak mówią teraz Francuzi, zakończył bardzo oczekiwany pokaz mody męskiej sygnowany przez Idi Slimana, który patronuje u Diora modzie męskiej jak Galliano kobiecej. Kontrasty kolorów i stylów, lekko kość, pragmatyka, funkcjonalność, czerń, biel, piasek i kilka kolorów na okrasę to dewiza Idi Slimana dla panów. Kończąc ten rzut oka na modę przyszłoroczną, odnotujmy jeszcze powrót po 10 latach nieobecności Piera Cardena i odznaczenie Legią Honorową Valentino.
Teraz Stefan Riger przypomni nam jedną ze swych najulubieńszych imprez muzycznych, Folle Journée de Nantes, która odbywa się zwykle na początku roku. Audycja ta jest wakacyjną powtórką.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Politykom jakoś nie wychodzi to, co udało się muzykom i to już w XVII-XVIII wieku. Dzięki sztuce, a nade wszystko muzyce, Europa istniała zapewne bardziej niż dzisiaj jako swego rodzaju koktajl narodów. Symbolizuje to muzyka barokowa, którą trudno zdefiniować. Była to eksplozja, która rozsadziła platońskie kanony piękna, drogie sercu kompozytorów renesansu, wprowadzając do muzyki kontrasty, zakrzywienia, fałdy, węzły i pulsacje. Inaczej mówiąc, nasycając ją emocjami, czy jak wówczas mawiano, afektami. Ale to jednocześnie synteza wszystkich narodowych stylów. Na tym polegał stymulujący paradoks. Z jednej strony był to czas, gdy owe narodowe style krzepły i starały się podkreślić swój partykularyzm, a jednocześnie kompozytorzy europejscy mieli świadomość, że uczestniczą w wielkiej zbiorowej przygodzie. Wzajem się szpiegowali i kopiowali, telepali się dyliżansem po całej Europie, przeszczepiali na obcy grunt swoje lub cudze tradycje i maniery. Ale też mogli liczyć trochę inaczej niż dzisiaj na przychylność i wsparcie ówczesnych władców. Królowie i książęta ściągali na swe dwory najlepszych zagranicznych muzyków. Włoch Lili urządził w Wersalu Ludwika XIV, Couperin zalecał syntezę smaków, czyli goût réuni, Niemiec Händel zaraził Londyn włoską operą, Domenico Scarlatti uczył w Madrycie infantkę Marię Barbarę, rozsiewając włoszczyznę na Półwyspie Iberyjskim i zarazem przesiąkając duchem flamenco. Bach wreszcie zewsząd ściągał pomysły i przetapiał je w tyglu swego geniuszu. I w rezultacie mamy to, co dla wielu polityków jest dziś wciąż przedmiotem sennych marzeń. Różnorodność w jedności. Europa jako swoista harmonia narodów. Takim właśnie tytułem opatrzył René Martin 12. wydanie Szalonych Dni Muzyki w Nantes, poświęcone 12 kompozytorom z 6 krajów. Bach i Telemann z Niemiec, Włosi Vivaldi i Scarlatti, Francuzi Rameau i Couperin, Soler i Denebra z Hiszpanii, Almeida i Seixas z Portugalii, wreszcie Purcell i Händel reprezentowali Anglię, choć ten ostatni mógłby równie dobrze wystąpić w barwach Niemiec lub Italii. Obśmialiśmy się jak norki na owym pożegnalnym koncercie zespołu Richard Carr Consort. Panny dokleiły sobie wąsy i brody, panowie w lokach i sukienkach. Szef zespołu, Philip Pierlot, z długim cygarem w zębach, upudrowany flecista, wjechał na scenę na rowerku, a przepyszna Nuria Rial, która oczarowała nas tą arią z włoskiej kantaty Händla, Trane Fiamme i jeszcze paroma innymi, puszczała do nas oko spod bujnej, rudej peruki. To są właśnie szalone dni. Żadnych wyfraczonych maestro, niedosiężnych gwiazd wbitych w gorset etykiety, upudrowanych hrabin obwieszonych klejnotami. Jeśli już ktoś się upudruje i obwiesi, to wyłącznie dla zabawy. Wszyscy w Nantes przyswoili definicję markiza La Rochefoucauld, który pisał, że powaga jest obrządkiem ciała wymyślonym dla pokrycia braków ducha. Tu zaś chodzi wyłącznie o ducha. Już kontroler w pociągu wjeżdżającym na stację Nantes życzy nam miłych muzycznych wrażeń. W tramwaju, który dowozi nas do miasteczka kongresowego, z głośników zaś leci muzyka Couperina. Słuchamy Blondine Ranou, jednej z uczestniczek festiwalu. A teraz już w olbrzymim holu wchłania nas nieprzeliczony tłum, jedyny tłum, jaki znam, który nie stresuje. Przyjaźnie pomrukując, przelewa się z sali do sali, nieśpiesznie, w największym porządku. Po drodze przysiada wokół estrady, aby uszczknąć coś z jednego z dziesiątek darmowych koncertów. Na przykład posłuchać świetnej pianistki Anke Felek, która między każdym z zagranych utworów Bacha, Händla czy Scarlattiego żywo dyskutuje z publicznością. Każdego z wirtuozów można tu zaczepić, wypić z nim kawę lub zjeść spaghetti, pogadać na stoisku płytowym Leclerc, gdzie redykuje swoje płyty, a w parę dni rozchodzi się ich tutaj dobrych 25 tysięcy sztuk. To jest właśnie nadzwyczajne. Bezpośredni kontakt z artystami, a także ich wzajemne kontakty. Jedni drugim kibicują w chwilach wolnych od grania, albo też tworzą razem ad hoc niekonwencjonalne zespoły, jak owych ośmioro francuskich wiolonczelistów, którzy złączyli swe smyki w transkrypcjach dzieł Monteverdiego i Bacha. Koniec sześciogłosowego Richard Carr, ofiary muzycznej Bacha w wykonaniu ośmiorga francuskich wiolonczelistów na festiwalu w Nantes. 12. odsłona La Folle Journée była absolutnym sukcesem. Sprzedano 112 tysięcy biletów na 240 koncertów zorganizowanych w ciągu 5 dni, czyli odrobinę więcej niż przed rokiem, gdy fetowano tutaj Beethovena i jego przyjaciół. Właściwie nie da się więcej. Osiągnięto próg saturacji. Wszystkie z 8 sal wypełnione są w 92%. 2%. Nie licząc kilkudziesięciu koncertów darmowych, ponad 30 prelekcji, debat z krytykami porównującymi płytowe dokonania i nie licząc 150 koncertów, na które tydzień wcześniej przybyło 43 tysiące ludzi w 12 miastach regionu nad Loarą, od Saint-Nazaire po Wandeję. Wielkie dzięki, panie Martin, za sprowadzenie Mesjasza do naszego kościoła, żartował proboszcz z parafii świętego Ludwika w La Roche-sur-Yon, gdzie odegrano arcydzieło Händla. Zasługa tym większa, że w nieogrzewanych kościołach palce grabiały i nawet Mesjasz bez rękawiczek i czapki uszatki długo by tam nie wytrzymał, a cóż powiedzieć o biednych muzykach. Lecz klimat im niestraszny, ogrzewa ich ciepłe przyjęcie. W Nantes to publiczność przychodzi do nich, w regionie zaś udają się niejako pod strzechy. Żyją tam przez tydzień, urządzają próby i masterclasses w lokalnych szkołach muzycznych, spotykając się z amatorskimi zespołami. Frekwencja jest niebywała. Proszę sobie wyobrazić, że w mieścinie Chalon, liczącej 18 tysięcy dusz, sprzedano prawie 7 tysięcy biletów. Recepta jest prosta. Koncerty krótkie i bardzo tanie. 2 do 6 euro w regionie, 6 do 15 w Nantes. W tym też między innymi widzi klucz do sukcesu Artur Gazala, koncertmistrz Sinfonii Warszawia, którego spytałem, czym się różni ta impreza od innych, w jakich zdarza mu się uczestniczyć.
Przede wszystkim różni się chyba ilością publiczności, to, że jest to tak ogólnie dostępne i tak entuzjastycznie przyjmowane, że publiczność nie jest znudzona w żaden sposób, tylko wali tłumnie na koncerty, których jest cała masa przez parę dni i to się zupełnie nie zmienia. Zastanawiam się, czy jakby 2 tygodnie to nie trwało, czy też by tak tłumnie waliła, ale ja pamiętam, jak to się zaczynało od bodajże jednego dnia, który trwał całą dobę. Teraz już jest 4 czy 5 dni tutaj, bo już nawet nie liczę. I prawie zawsze są komplety. I życzyłbym sobie, żeby w Polsce była taka impreza, żeby były szanse stworzenia takiej imprezy. Szanse, chodzi mi przede wszystkim o miejsce, gdzie by można było stworzyć coś takiego, podobną imprezę, może nie tak rozbudowaną jak tu, bo tutaj to się tworzyło latami, a u nas należałoby to stworzyć od zera tak naprawdę, żeby publiczność także u nas miała szansę za drobne pieniądze wejść i w czymś takim uczestniczyć, bo ja mam świadomość, ponieważ gram przecież w Polsce i widzę, jak dużo ludzi przychodzi na koncerty, które są tanie.
Tanie nie znaczy wcale liche. Poziom był na ogół znakomity. 1800 artystów, zawodowców i półamatorów, najbardziej renomowane kapele i chóry. Nawet jeśli brakuje wciąż Minkowskiego, Gardinera, Christiego czy Goebbela, których wymagania mogłyby zapewne zwichnąć budżet, jako że w Nantes nawet najsławniejsze gwiazdy muszą przystać na parokrotnie niższe stawki niż zazwyczaj. A gwiazd nie brakowało. Pianiści Nicolas Angelić czy Anke Felek, klawesynistki Blondine Verlet czy Blondine Ranou, Christophe Rousset i Pierre Antaille, Barbara Hendricks o mocno już wyślizganym głosie i cudowny kontratenor Carlos Mena, do którego jeszcze wrócimy, plejada skrzypków i wiolonczelistów, Fabio Biondi i Chiara Banchini, Talis Scolas i Rias Kammerchor, Concerto Köln i Richard Carconsort, Akademie für Alte Musik z Berlina i zespół Michela Corboza z Lozanny. Miałem szczęście uczestniczyć w co najmniej tuzinie znakomitych koncertów. 2000 słuchaczy w ekstazie nie chciało puścić ze sceny o pierwszej w nocy wykonawców händlowskiego Solomona, Michaela Chance, Caroline Sampson, Akademia für Alte Musik i chóru Rias pod dyrekcją Daniela Royce'a, który dzień później żegnał się ze swym zespołem równie poruszającą interpretacją Mesjasza. Śledziliśmy zafascynowani wokalną choreografię zespołu La Veneziana, którego szef Claudio Cavina śpiewa falsetem jednocześnie dyrygując. Podziwialiśmy zwiewną wirtuozerię francuskiego wiolonczelisty Bruno Coxeta w sonatach Vivaldiego. Wszyscy płakali z umierającą Dydoną Rominą Basso w niemal idealnej interpretacji perselskiego arcydzieła prowadzonego z maestrią przez Filipa Pierlo, a w którym świeżą i promieniejącą Belindą była wspomniana już Nuria Rial, katalońska maskotka tegorocznych szalonych dni. Nuria Rial i Richard Carr Consort we fragmencie arii z 202 kantaty Bacha nagranej dla firmy Mirare. Największym może dla mnie zaskoczeniem były tegoroczne występy Sinfonii Warszawia, która w teoretycznie obcym sobie repertuarze, towarzysząc m.in. chórowi Michela Corboza w mszy Adur Bacha i Dixit Dominus Händla, zachwyciła wszystkich swą barokową giętkością i twórca festiwalu, René Martin, nie omieszkał tego odnotować.
Je tiens à saluer Symphonia Varsovia qui a subjugué Michel Corboz. Michel Corboz m'a dit c'est...
Chciałbym złożyć hołd Symfonii Warszawia, która absolutnie zachwyciła Michela Corboza. Mówił mi, że granie z nimi to ideał muzykowania. Dla mnie Symfonia Warszawia jest jedyną oficjalną orkiestrą szalonych dni. Zapraszam ich każdego roku wszędzie, gdzie odbywa się festiwal i powierzam im każdy repertuar barokowy, romantyczny czy współczesny.
Dans toutes les villes, dans tous les répertoires, aussi bien baroque, romantique, moderne.
I faktycznie zdumiewa uniwersalizm tej orkiestry, pozbawionej stałego szefa, a grającej z równym powodzeniem wszystko od Händla po Pendereckiego. Spytałem pierwszego skrzypka, Artura Gadzali, jak sobie radzą z problemem muzyki barokowej, na którą mają dziś w zasadzie monopol kapele grające na instrumentach dawnych.
To nie jest problem muzyki barokowej, to jest problem podejścia dyrygenta do tej muzyki, ponieważ graliśmy tutaj z paroma dyrygentami muzykę barokową i każdy dyrygent miał inne podejście, miał swoją własną wizję. Problem jest tylko w odczytaniu intencji dyrygenta. Graliśmy tutaj z trzema różnymi dyrygentami. Każdy miał troszkę inną wizję. Poza tym muzyka była trochę inna, dlatego że graliśmy i Bacha, Händla. Graliśmy też muzykę barokową hiszpańską, która jest mało znana. I podejście też do tej muzyki i podejście dyrygenta do tej muzyki było zupełnie inne. Trzeba było się po prostu dostosować do tej wizji i żeby stworzyć im ten świat, który sobie oni wyobrażali, ten świat muzyczny.
Łatwo powiedzieć, stworzyć świat. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić. 2 godziny przed występem Sinfonii Warszawia słuchałem w tym samym repertuarze Collegium Cartesianum pod dyrekcją Petera Neumana, kapeli grającej rzekomo na dawnych instrumentach. Lecz wcale tego nie było słychać. Do tego stopnia dźwięk był galaretowaty i bezbarwny. Otóż warszawiacy, podchodząc do baroku, wymyślili własną artykulację. Krótkie i delikatne pociągnięcia smykiem, raz tak kato, raz pizzicato, raz martellato. Niezliczone subtelne manewry nadające klarowności polifonicznej fakturze, pomimo braku dawnych instrumentów z ich kwaskowato-owocowym brzmieniem ułatwiającym oddanie barokowej tęczy barw. Pojadą teraz znowu za René Martinem, jak za panią matką, najprzód do Bilbao i Lizbony, a z początkiem roku do Tokio, gdzie drugie wydanie Szalonych Dni Muzyki poświęcone będzie wyjątkowo Mozartowi ze względu na rocznicę, zanim od następnego roku repertuar się zharmonizuje. René Martin jest zachwycony tym, co działo się w Japonii w zeszłym roku, gdy pod sztandarami Beethovena zainaugurowano tam pierwsze wydanie La Folle.
Ça a été un événement unique, absolument unique. C'est-à-dire que le concept, qui est un concept né en Europe.
Było to wydarzenie bez precedensu. Oto bowiem okazuje się, że koncept zrodzony w Europie nabiera w Japonii kapitalnego znaczenia. W Tokio można odtąd mówić o życiu muzycznym sprzed i po szalonych dniach. Nastąpiła przemiana mentalności. Na pierwsze wydanie festiwalu przybyło 130 tysięcy osób, z czego 70 tysięcy uczestniczyło po raz pierwszy w koncercie muzyki klasycznej, a średnia wieku wynosiła 35 lat. Była to zatem w Tokio prawdziwa rewolucja i będziemy w tym duchu kontynuować.
Donc ça a été la révolution à Tokyo. Et donc on va continuer dans ce sens évidemment.
René Martin myśli o dalszej ekspansji. Niewykluczone, że małe, szalone dni odbędą się za rok w Rio de Janeiro. Rok później być może w Szanghaju lub Hongkongu. Wśród przyszłych projektów wymienia się też Londyn lub Petersburg. A w przyszłym roku w programie będą europejskie szkoły narodowe, a więc druga połowa XIX i początek XX wieku. Przy czym Machta chce też po raz pierwszy wstrzyknąć do klasyki dawkę folkloru, na przykład cyganów grających z zawodowcami. A teraz już pożegnajmy się z tegoroczną Folljournée, choć jeszcze do tematu powrócę, słuchając nieziemskiej arii z Nisi Dominus Vivaldiego, którą śpiewał w Nantes Carlos Mena z towarzyszeniem Richard Carr Consort. Nagranie wydała firma Mirare, którą założył René Martin. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia.
Magazynem Stefana Rigera na temat Folljournée de Nantes, które odbyły się na początku roku. Kończymy nasz program, życząc bardzo dobrego wieczoru i zapraszając na godzinę 23 na audycję, którą poprowadzi Grzegorz Dobiecki. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia Państwu.